Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, Maciej Goniszewski w kolejnej audycji z cyklu UG przedstawia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Kongresie Obywatelskim, który w najbliższą sobotę, 11 maja, dobrze mówię, tak?
Wszystko się zgadza.
Odbywa się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a moimi gośćmi jest Patrycja Płaszkowska, współorganizatorka kongresu, a przy okazji studentka drugiego roku Biologii Medycznej Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak jest, dzień dobry.
Oraz Stefan Biedronka, student socjologii, czwarty rok, który będzie uczestniczył w jednej z debat podczas kongresu.
Cześć.
Słuchajcie, powiedzcie naszym słuchaczom, co to jest Kongres Obywatelski. To jest już któraś edycja. Kto ją organizuje i jaki jest cel tego kongresu?
Tak, to jest już 11. edycja Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, ponieważ jest Pomorski Kongres Obywatelski, jak i również Kongres Obywatelski. Różnica jest taka, że Pomorski odbywa się oczywiście na Pomorzu. Do tej pory to była Politechnika Gdańska, teraz jesteśmy po raz pierwszy na Wydziale Nauk Społecznych. Natomiast Kongres Obywatelski odbywa się również w Warszawie. Jest to wydarzenie, które raczej odbywa się jesienną porą w listopadzie. Co to jest Kongres Obywatelski? Jest to taka swoista przestrzeń do dyskusji. Tego typu wydarzenie ma na celu skupienie osób z różnych obszarów, czy jest to obszar NGO-sów, czy jakiejś technologii, finansów, edukacji, kultury. Także dyskutuje się na wiele, wiele tematów. W tym roku, jeżeli chodzi o nasze sesje tematyczne, to poruszamy tematy takie jak klimat i to, co tak naprawdę możemy zrobić, żeby żyło nam się lepiej i zatrzymać tę machinę, która niestety galopuje w zdecydowanie złym kierunku, ale również będziemy dyskutować o edukacji, o tym, jak ją ulepszyć. Jedną z sesji jest też sesja poświęcona demokracji, czy też o sposobie komunikacji, a całość jest spięta ideą partnerstwa i o tym, jak możemy tworzyć partnerskie Pomorze.
Dosyć poważne tematy. Co sprawiło, że Was, studentów, którzy teoretycznie mają dużo pracy, zainteresowały nagle tematy obywatelskie?
Jeżeli mogę się wypowiedzieć najpierw za siebie. Jestem od dawna zaangażowana w tego typu działalność. Już w liceum razem ze swoimi znajomymi tworzyliśmy stowarzyszenie, które miało w ogóle na celu powołanie Młodzieżowej Rady Miasta. Co prawda w Zielonej Górze, więc jakby już tam zaczerpnęliśmy tego ducha, ponieważ myśleliśmy i wiedzieliśmy już wtedy, że głos młodych, zwłaszcza tych, którzy się interesują i którzy mają ochotę, chęć i plan na jakieś szersze działanie, jest wartościowy i warto, żeby go ktoś wyżej wysłuchał i od tego się tak naprawdę zaczęło. Z kolei w Gdańsku, no jakby nie ukrywam, że mój wybór padł na Gdańsk ze względu na to, że tutaj działania społeczne są ważne i od samego początku jakby wiedziałam, że zarówno miasto Gdańsk, jak i szereg organizacji, które działają na terenie Pomorza, jest nie dość, że zainteresowane tematyką, to i traktuje to wszystko na poważnie, więc uważam, że to jest idealne miejsce do tego, żeby kontynuować swoje jakieś plany czy swoje pasje. I to właśnie podejście i jakby przekonanie o tym, że jest to wartościowe i że trzeba to robić, no to było coś, co sprawiło, że kontynuuję to cały czas.
A w twoim przypadku?
No z mojej perspektywy, jak się tak zastanawiam, jesteśmy na Wydziale Nauk Społecznych. Jestem studentem socjologii. Wydaje mi się, że działania jakby poza uczelniane, które są mimo wszystko związane w pewnym sensie z chociażby kierunkiem moich studiów, są bardzo ważne. Dzisiaj mam wrażenie, że studia po prostu są trochę traktowane w pewnym sensie po macoszemu. Mamy dużo studentów, wiele ludzi jednak nie przykłada się do tych studiów, takie jest moje wrażenie, tak jakby mogła. A wydaje mi się, że bardzo istotnym jest, żeby po prostu działać i żeby rzeczywiście nasze działania się po prostu jakoś przekładały. Jestem jako po prostu student nauk społecznych. Patrzę jednak, że trzeba działać w tym sensie, żeby jednak zmienić coś na lepsze w jakikolwiek sposób. Żeby nasze działania były po prostu jakoś odzwierciedlone w rzeczywistości, a nie żebyśmy tylko studiowali dla samego studiowania i żebyśmy właściwie nic nie wyciągali z tego. Po coś te studia jednak są. I w tym sensie po coś są, żebyśmy jednak mogli przełożyć tę wiedzę teoretyczną, którą po prostu podczas studiów zbieramy, żeby rzeczywiście ją wykorzystać w dalszym progresie nas jako społeczeństwo i rzeczywiście dyskutować na rozmaite tematy po prostu.
Wy jesteście młodymi ludźmi, ale z tego, co się orientuję, Kongres Obywatelski jest zorganizowany przez już bardzo doświadczone osoby, które od wielu lat to robią. Kogo będzie można spotkać na kongresie?
Będzie można spotkać, tak jak zostało już wspomniane, przede wszystkim profesorów, autorytety w swoich dziedzinach. Czy będzie to profesor Cezary Obracht-Prądzyński, czy będzie to profesor Bralczyk, czy też będzie to profesor Monika Mazurek, która będzie akurat moderowała debatę młodych, za którą ja odpowiadam. To są osoby, które są zazwyczaj bardzo mocno związane z tematami, które prezentujemy na kongresie. To są osoby, które są praktykami, które w swoich działaniach, pracy czy podczas edukacji studentów czy licealistów, ponieważ też mamy nauczycieli z liceum, którzy biorą udział w sesjach tematycznych. To są osoby, które po prostu ze swojego doświadczenia wiedzą, jak wygląda dana tematyka i ich głos jest rzeczywiście głosem eksperckim.
Czy jest jakaś osoba, która was szczególnie ciekawi, na którym wykładzie czy w debacie na pewno będziecie uczestniczyli?
Ja powiem szczerze, że jako jeździłam też kiedyś na Kongres Obywatelski, to, że jestem teraz osobą, która może pomóc przy organizacji tak wielkiego wydarzenia, to jest dla mnie ogromne w ogóle wyróżnienie i ciągle nie mogę w to uwierzyć, bo miałam 17-18 lat, kiedy zaczęłam jeździć na tego typu wydarzenia i byłam przeszczęśliwa i byłam w ogóle zachwycona ideą i zawsze w Kongresie Obywatelskim to, co mnie do tego miejsca, do tego wydarzenia przyciągało, to był niesamowity nie dość, że rozrzut tych tematów i ta różnorodność, jak i jakby też precyzyjność i trafność, jeżeli chodzi o nastroje społeczne. I ciężko jest mi nawet powiedzieć, na której sesji chciałabym najbardziej uczestniczyć, no jakby z racji tego, że jestem współorganizatorką przede wszystkim sesji tej tematycznej o debacie młodych, o prawdzie czy skuteczności, więc jakby z jednej, to już jest jeden wybór naturalny. Bardzo żałuję, że nie będzie mnie na sesji o klimacie, która jest w tym samym bloku. Natomiast być może wybiorę się na sesję dotyczącą edukacji i tego, jak możemy wprowadzać nowe standardy, czy potrzebujemy nowych standardów i jak wdrożyć tą ideę partnerstwa w edukacji, czy to może być raczej w relacji uczeń-nauczyciel, czy nauczyciel-rodzic, czy uczeń-rodzic, a jest to zdecydowanie bardzo skomplikowany i bardzo potrzebny temat do poruszenia.
Czy w tej chwili wy obserwujecie partnerstwo w edukacji? No jesteście jeszcze ciągle poddani tej edukacji w jakimś zakresie. Czy jest to partnerstwo?
Oj, to wszystko jest, to jest pytanie, na które zawsze pada odpowiedź bardzo nadużywana, ale jakże prawdziwa. Mianowicie to zależy, ponieważ są przykłady, które obserwujemy, czy jakby ze swojego doświadczenia moich znajomych na co dzień. To znaczy, są tacy nauczyciele, których się słucha z otwartą buzią. Też dyskutowaliśmy wcześniej ze Stefanem, wymienialiśmy takie osoby, że są tacy nauczyciele, przed którymi studenci czują respekt i czują wielką potrzebę i chęć chodzenia na wykłady. Ja też mogę jakby porównać dwa systemy, ponieważ obecnie jestem na wymianie studenckiej na Uniwersytecie Warszawskim i studiuję na Wydziale Biologii, zarówno tutaj w Gdańsku, jak i tam w Warszawie. I tutaj w Gdańsku mamy taki system, że te wykłady są obowiązkowe i trzeba chodzić na wykłady, trzeba się podpisywać, można mieć określoną ilość nieobecności i czasami jest to uciążliwe, bo na przykład wydaje nam się, że ten wykład nie jest tam do końca tak bardzo potrzebny, albo jest taki wykładowca, którego no jakoś nie jest nam aż tak przyjemnie słuchać. Natomiast w Warszawie mam tę możliwość wyboru, czy chcę chodzić, czy nie, ponieważ od razu mam z góry powiedziane, czy wykład jest obowiązkowy, czy nie jest obowiązkowy. I tam rzeczywiście jakby wybijają się te autorytety, że są osoby, które na przykład książki miałam wcześniej i zdecydowanie chcę uczęszczać na wykład, ponieważ jest to osoba, którą od dawna podziwiam i mam możliwość chodzenia na wykład z takim profesorem, więc jak najbardziej z takiej możliwości skorzystam. Więc to jest jakby jeden aspekt, ale czy mówimy tutaj o edukacji właśnie na uniwersytetach, na szkołach wyższych, czy też mówimy tutaj o znacznie chyba potrzebniejszej idei partnerstwa, mianowicie w szkołach podstawowych i w liceach, ponieważ wydaje mi się przynajmniej, co też jest jakby od razu powiązane z tematem prawdy czy skuteczności, z tematem debaty, że to od naprawdę najmłodszych lat trzeba by było przyjrzeć się temu, jak nauczyciele podchodzą do edukacji tych najmłodszych dzieciaków i czy rzeczywiście już od tych najmłodszych lat, co jest im wpajane, jaki obraz relacji nauczyciel właśnie uczeń, czy jaki obraz tego, jak edukacja, jak podstawy programowe mają wyglądać dla najmłodszych osób. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o na przykład o systemy wartości i o to, co dzieci w wieku tak naprawdę 7-13 lat, kiedy mają się ich uczyć i od kogo. I to też jest szeroki temat do debaty, więc wydaje mi się, że jakoś, gdybym miała tutaj się jeszcze szerzej wypowiadać, to czasu by nam nie starczyło.
Mi się osobiście wydaje, oczywiście podpiszę się pod tym, co powiedziałaś, w tym sensie, że to zależy, ale zależy od wielu czynników. Po pierwsze, tak jak wspomniałaś, od uniwersytetu, od całej specyfiki układów po prostu, które funkcjonują i pewnej po prostu metodyki pracy, ale też od kierunku, który studiujemy, bo specyfika danej nauki jednak wymusza pewne interakcje i spojrzenie na nie. Czy właśnie chcemy, nie wiem, łamać pewne normy społeczne i zmniejszać ten dystans, czy być może, takie mam te trochę przekonanie, czy być może jak w Politechnice jest, na Politechnice Gdańskiej jesteśmy trochę odcięci, czy być może na wielu też innych politechnikach, bo wydaje mi się, że jednak nauki ścisłe mają to do siebie, że ten dystans jest trochę większy, w naukach społecznych trochę mniejszy. I to też bardzo zależy od konkretnej osoby, konkretnego kierunku, czy też konkretnego uniwersytetu, czy też politechniki właśnie. I wydaje mi się, że po pierwsze, autorytet nie może być zbudowany na tytule i na ilości książek, które ktoś napisał, bo to nie buduje w żaden sposób tego respektu, tylko właśnie to podejście danej persony do studentów, czy ta osoba chce przekazać wiedzę, czy po prostu jest tylko dydaktykiem z przymusu i woli się zająć pracą naukową. Wydaje mi się, że to jest często problem. Czy chociażby kwestie systemowe, jak bardzo wykładowcy na uniwersytetach muszą po prostu zbierać konkretną ilość punktów, gdzie niektórych bardziej męczy właśnie ta strona i wolą jednak utrzymać otwarte relacje ze studentami. Osobiście jestem bardzo usatysfakcjonowany przez te 4 lata na Uniwersytecie Gdańskim, jaka przyjemna, wręcz bym powiedział nieco rodzinna atmosfera funkcjonuje właśnie w środowisku chociażby socjologicznym. I tutaj nie mam większych zastrzeżeń, ale tak jak powiedziałaś, odnieśmy się chociażby do szkół średnich, do szkół podstawowych, gdzie te relacje potrafią być naprawdę różne, gdzie są nauczyciele, którzy jednak chcą przekazać coś swoim uczniom i niekoniecznie chcą się trzymać tych ram systemowych programu edukacyjnego, a często jest na nich wymuszane, żeby tak było.
To jest też coś, co się pojawia między uczniami, czy to jeszcze jakby bazując na moich relacjach ze znajomymi w liceum, coś, czego nam ciągle brakowało, mianowicie czasu i praktyki. czas, ponieważ strasznie nauczyciele musieli gonić ze względu właśnie na to, co powiedziałeś, na wymagania podstaw programowych i realizację konkretnych założeń tych podstaw programowych, które jest rzeczywiście wypakowane. Ja jako licealistka, która kończyła liceum na profilu biologiczno-chemicznym, zdecydowanie można było zobaczyć, ile z nas, tych, którzy zdawali maturę rozszerzoną z biologii i chemii, po prostu chodziło na korytarzu z nosem w książkach i tylko denerwowało się, czy ze wszystkim zdążymy, czy tylko ze wszystkim zdążymy. A z drugiej strony właśnie brakowało takiego potwierdzenia teorii i takiego lepszego przyswajania tej teorii poprzez wiedzę praktyczną. Czy chociażby, czy wyjście na uniwersytet, czy to chociażby jakąś współpracę właśnie z lepszymi laboratoriami w innych liceach, albo też na uniwersytecie, czy każdą inną formę po prostu tej praktyki.
Ja chciałem jeszcze dodać odnośnie tego, że u mnie w liceum było takie podejście, że jak ktoś był ukierunkowany i wiedział, w którą stronę chce iść, to był nawet do tego podbudowywany. W tym sensie pamiętam, że moja fizyczka powiedziała mi któregoś razu: Stefan, nie przejmuj się tą fizyką, zajmij się swoimi rzeczami. I to było o tyle ciekawe. Jeżeli chodzi odnośnie samego partnerstwa w ogóle już na samym uniwersytecie, to wydaje mi się, że też są persony, które starają się wręcz nas wypchnąć w ten rynek pracy i starają się nam w pewien sposób pomagać, wyciągając trochę rękę, choć będziesz asystentem, choć pokażemy ci, jak to wygląda w praktyce. I to rzeczywiście w środowisku uniwersyteckim, przynajmniej na Wydziale Nauk Społecznych z moich autopsyjnych doświadczeń, wydaje się, że funkcjonuje. Nie zawsze, aczkolwiek jest taka praktyka, która osobiście mi bardzo się podoba i uważam, że takie praktyki powinny też być właśnie przekładane na wczesną edukację, żeby ludzie byli bardziej ukierunkowani względem swoich talentów, zainteresowań, etc., gdyż mam z kolei wrażenie, że bardzo często jest takie podejście, że właśnie musimy odbębnić podstawę programową, musicie się nauczyć jak najwięcej, musicie zdać tę maturę, bez próby jakiegoś ukierunkowania konkretnych osób, konkretnych uczniów do tego, w którą stronę rzeczywiście powinni pójść, co jest, wydaje mi się, obecnie największym problemem edukacyjnym. Jednak mamy taką trochę chyba przemysłową jeszcze mentalność, że edukujemy ludzi po prostu do pracy w fabryce w pewnym sensie. Takie odnoszę osobiście wrażenie.
Czyli to jest to, dlaczego miałoby być partnerstwo w edukacji, czyli, że tak powiem, ułatwienie ludziom wybierania swojej ścieżki później życiowej. Zapraszam w tej chwili na chwilę przerwy, na piosenkę. Wracamy do dyskusji po przerwie.
Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, witam po przerwie. Przypomnę, że naszymi gośćmi jest Patrycja Błaszkowska i Stefan Biedronka, studenci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są współorganizatorami Kongresu Obywatelskiego, który będzie się odbywał 11 maja na Wydziale Nauk Społecznych. Chciałbym poruszyć nowy temat, temat waszej debaty młodych, która będzie w czasie kongresu. Temat ten brzmi: prawda czy skuteczność?
Chwytliwy temat.
Tak. I pierwsze, co mnie uderzyło, to czy prawda oznacza, że prawda jest nieskuteczna? Bo tutaj tak skontrastowaliście to.
Ja bardzo osobiście czekam na tego typu pytania, zwłaszcza od ludzi młodych, ponieważ to by znaczyło, że tak naprawdę w pełni zrozumieli przesłanie i w pełni zrozumieli jedną z możliwych dróg poprowadzenia tej debaty. Jeżeli chodzi o sam temat, prawda czy skuteczność, dlaczego akurat tego typu zestawienie? Ponieważ obserwowaliśmy z innymi organizatorami Kongresu, Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, zwłaszcza na czele z naszym prezesem Schomburgiem, że młodzi ludzie nie zawsze są w stanie połączyć swoje życie zgodnie z wartościami, ze swoimi ideałami i potrafią to połączyć z taką właśnie skutecznością, czyli osiąganiem swoich zamierzonych celów, z jakimś prowadzeniem swojej ścieżki kariery, zazwyczaj, jeżeli zrobimy jakieś takie, wgryziemy się, a to w badania, które zostały przeprowadzone, a to nawet popytamy się swoich rówieśników, czy to, tak jak zrobiliśmy to właśnie w ramach Pomorskiego Kongresu, przeprowadziliśmy sondę na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pytaliśmy się młodych ludzi z praktycznie każdego wydziału, czym się kierują w swoim życiu, prawdą czy skutecznością, to oni sami, tak naprawdę nikt z nich nie powiedział, że kieruje się i prawdą, i skutecznością, i że można to połączyć. Najczęstsza odpowiedź, która padała, co jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ naprawdę w 80% przypadków, a może i w większej ilości, nawet jeżeli pytałam się osób, które nie zostały ujęte w filmie, odpowiedź jest taka. Młodzi ludzie w życiu kierują się skutecznością, czyli dla nich ważniejsze jest osiąganie swoich celów, czasem niekoniecznie tymi pozytywnymi drogami, czasem brzydko mówiąc po trupach do celu, ale no tutaj osoba odpowiadająca mówiła, ja w swoim życiu staram się kierować prawdą. Więc jakby ciągnęłam temat i pytałam się, a co, jeżeli chodzi o twoje najbliższe środowisko, twoje otoczenie? Moi znajomi również starają się w swoim życiu kierować prawdą. Starają się. Więc teraz jakby powstaje kolejne pytanie. To kto się kieruje tą skutecznością, skoro każdy mówi, że jednak dla nich ważne są wartości i ideały?
I wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o kwestię samej debaty, mamy trochę taką mentalność kłótni, w tym sensie, że na samym starcie przed rozmową zapytałeś, czy prawda i skuteczność w jaki sposób są przeciwstawne. No właśnie, wydaje mi się, że chcemy pójść trochę inną drogą w tej debacie i widać to nawet w kontekstach politycznych, jak kłócą się kto, co zrobił źle i co jest gorsze, a co jest lepsze. No, wydaje mi się, że powinniśmy jednak trochę zmienić tę mentalność, a przynajmniej starać się kierować w tę stronę, żeby mówić o tym, jak to się uzupełnia, jak to powinno razem funkcjonować synergicznie, aniżeli się kłócić, kto jest lepszy i kto ma wygrać debatę. Tak? Nie chodzi nam o wyłonienie zwycięzców debaty, tylko przedstawienie po prostu takich argumentów, które mogłyby razem wspólnie funkcjonować i chcemy pokazać, że zarówno skuteczność jest ważna, jak i prawda, żeby to nie było po prostu na zasadzie nie, prawda, nie, skuteczność. Trochę nie o to chodzi.
Tak, chcielibyśmy też po prostu naświetlić problemy, z którymi jakby boryka się jedna i druga strona. Mamy nadzieję, że uda nam się pokazać, z czego te problemy wynikają. Mamy ogromną nadzieję otrzymać konstruktywne pytania z publiczności, ponieważ struktura debaty jest taka, że po każdej stronie mamy trzech mówców, którzy wprowadzą nas w temat, przedstawią swoje kontrargumenty i też podsumują w jakiś sposób debatę i potem oddamy głos publiczności, ponieważ no nie ukrywamy, że jesteśmy też zainteresowani, co sądzą o tym osoby, które będą nas słuchać. Mamy ogromną też nadzieję, że będzie tam dużo osób młodych. A całość debaty będzie podsumowana przez doktora Artura Schutte i też panią profesor Monikę Mazurek, więc mamy nadzieję też wyciągnąć z tej debaty wiele takich wskazówek, morałów, jakąś puentę, ponieważ, tak jak Stefan mówił, nam zależy na tym, żeby to przesłanie tej debaty, żeby to nie było przesłanie jednostronne, żeby to nie było tak, że tak trzeba kierować się prawdą albo tak trzeba kierować się skutecznością. Właśnie naszym takim cichą ideą, czy też cichym może ideałem jest połączenie w sposób konstruktywny tych dwóch stanowisk.
Powiedzieliście, że to będzie debata oksfordzka.
To będzie taka na pół debata oksfordzka, ponieważ też właśnie chwilę przed audycją dyskutowaliśmy ze Stefanem o tym, że trochę nam się nie podoba sama idea debaty oksfordzkiej, takiej trzymając się ściśle co do założeń, ponieważ to jest właśnie takie konkurowanie dość ze sobą. To jest też taka walka, przynajmniej takie wrażenia wynieśliśmy z naszych poprzednich doświadczeń. A nie o to chodzi nam na kongresie. Nie to chcemy zaprezentować i zależy nam na takiej debacie w obopólnym jakby szacunku i w takim uzupełnianiu się bardziej, niż wytykaniu sobie błędów, wad, a raczej jakby bazowaniu na tych jakichś niedociągnięciach, wadach czy problemach i próbie takiej odpowiedzi na nie i próbie zadania sobie pytania, to w takim razie, skoro już wiemy, jaka jest bolączka, to, co możemy zrobić, albo w którą stronę trzeba zwrócić zainteresowanie, albo co trzeba podać w wątpliwość, żeby coś się zmieniło.
Kto będzie, jak wybraliście uczestników tej debaty?
Tak. Wybraliśmy, szukaliśmy, pytaliśmy i otrzymaliśmy jakieś takie zainteresowanie. Możemy, być może nie będzie to dobre, żebym rzucała nazwiskami, natomiast są to zarówno licealiści, jak i studenci. Studenci różnych kierunków, nie tylko z Wydziału Nauk Społecznych, chociaż jest tutaj reprezentacja i socjologii, i filozofii. Ja również biorę udział w debacie, a studiuję biologię medyczną, a z kolei licealistów pozyskałam na drodze też współpracy ze względu na to, że są to osoby, które reprezentują ruch, o którym mogliśmy już wcześniej usłyszeć, mianowicie młodych ponad podziałami. Oni zrobili taki przemarsz przez miasto, żeby też swoją ideę wyrazić, bardzo ważną, która też się wpisuje i w działania, i w założenia Kongresu Obywatelskiego, więc oni też wezmą udział w tej debacie. Teraz piszą matury, trzymam za nich kciuki, mam nadzieję, że pójdą w taki sposób tak dobrze, że będą mogli dalej śmiało działać i działać tak, jak chcą, tam, gdzie chcą.
Wydaje mi się, że temat przewodni w pewnym sensie tej debaty, a w odniesieniu do tego, co się dzieje w Polsce czy na świecie, jest scalać, a nie dzielić. I tutaj, tak jak Patrycja powiedziała, chcemy po prostu łączyć stanowiska, łączyć ludzi, a nie kłócić się o cokolwiek.
Udowodnić, że można być w prawdzie i jednocześnie być skutecznym.
Dokładnie tak.
Chyba, że dowiemy się, że taki będzie odzew z sali, że jednak społeczeństwo albo młodzi ludzie może tak naprawdę wydaje mi się, że nie można tego połączyć, że może wcale nie chcą tego łączyć, że może powinniśmy się skupiać, skoro od wczesnych lat, tak jak już wcześniej wyszliśmy od tematu edukacji, mówi nam się, że musimy zdać dobrze taki egzamin. To był egzamin szóstoklasisty. Ja już się tak naprawdę, powiem szczerze, pogubiłam, jakie są teraz egzaminy. Był egzamin gimnazjalny. Przecież jest egzamin najważniejszy, który prowadzi nas, tak może być trampoliną na studia wyższe. Jest to egzamin maturalny. I te egzaminy tak naprawdę jakby musimy je zdać. Niekoniecznie chociażby w pracach, co, o czym też dyskutowaliśmy, na przykład z języka polskiego, tak, możemy wyrazić do końca to, jakimi wartościami się kierujemy, bo nie zawsze jest to do ujęcia w temacie maturalnym. I czasami po prostu ile razy słyszę się, i to też jakby ze swojego doświadczenia biologicznego mogę powiedzieć, ile razy słyszymy, że trzeba, cytuję, wbić się w klucz. Trzeba po prostu wiedzieć, co trzeba napisać, czyli niejako podsystem. Czy nie jest to aby skuteczność, czy nie jest to bardziej trwanie przy skuteczności, a nie do końca przy prawdzie?
Tak, może ja przytoczę anegdotkę, o której rozmawialiśmy na zewnątrz, że miałem taką sytuację, kiedy pisałem swój egzamin maturalny, a właściwie to była próbna matura jeszcze na tamten moment, w którym był tekst o trendowatym, który został umieszczony w wieży, a w tej wieży dosłownie przed nią zrobił sobie piękny ogród, który podziwiały dzieci, wąchały kwiaty i właśnie podziwiały jego ogród, gdzie on się przed nimi z kolei w tej wieży chował. No i pytanie było, czy wolność jest nam z góry narzucona, czy też sami stanowimy o swojej wolności i przeznaczeniu. Gdzie powiedziałem, no tak, z jednej strony był umieszczony w wieży, no i nie miał na to wpływu, ale z drugiej strony no, mógł jednak wyjść do tych dzieci i po prostu jednak się pokazać, aniżeli się przed nimi chować. Gdzie polonistka mi powiedziała, Stefan, rozumiem, co chciałeś przekazać. Ja bym ci nawet pozytywnie oceniła tę pracę, ale jeżeli ty tak napiszesz na maturze, to nie zdasz, bo nie zająłeś żadnego stanowiska. I ta historia gdzieś mi zapadła po prostu w pamięć i chociażby w odniesieniu do tej debaty i ogólnie do debat oksfordzkich właśnie musimy zająć zawsze jakieś stanowisko i ono zawsze musi być po prostu w jednym kluczu, nie uwzględniając właśnie też tej drugiej strony, co chyba, nie wiem, zabrania nam być empatycznymi w pewien sposób, czy właśnie otwartymi umysłowo na inne idee, żebyśmy byli prostolinijni, zero-jedynkowi. Osobiście, no, nie podoba nam się to w dużym skrócie.
Tak, te ograniczenia, to ciągłe wkładanie w ramy, czy to w ramy czasowe, kiedy mamy ograniczony czas, czy to ograniczone możliwości, być może w jakimś stopniu ma na celu wyzwolenie w nas kreatywności, ale nie zawsze odnosi taki efekt. Więc zobaczymy, jak się potoczy nasza debata. Mam ogromną nadzieję i pokładam w niej też swoje wielkie nadzieje, że wyjdziemy z niej z nowymi pomysłami, z nowymi być może problemami do rozwiązania, ale całość zakończy się pozytywnie.
Na razie zostawiamy słuchaczy na chwilę, żeby przemyśleli to, co przed chwileczką usłyszeli. Zapraszamy na piosenkę i wracamy po chwili.
Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, witam po przerwie. Naszymi gośćmi są studenci, którzy będą współtworzyć najbliższy Pomorski Kongres Obywatelski, który się będzie odbywał 11 maja na Wydziale Nauk Społecznych. Patrycja Błaszkowska, studentka biologii medycznej i Stefan Biedronka, student socjologii. Rozmawialiśmy w poprzedniej części o tym, czy prawda jest przeciwna w stosunku do skuteczności. A teraz chciałbym powrócić do tego ogólnego hasła całego kongresu, Partnerskie Pomorze dla Demokracji i Rozwoju. Partnerstwo jest bardzo podkreślane tym razem, między innymi przez to, że obok tych starych, że tak powiem, wyjadaczy debatujących od dawna o różnych kwestiach społecznych, obywatelskich i tak dalej, są ci młodzi i macie razem partnersko dojść do jakichś wspólnych wniosków. Czy czujecie się partnerami faktycznie w tym kongresie obywatelskim?
Myślę, że tak, że przynajmniej tak mogę powiedzieć ja, która została tak naprawdę zaproszona do współtworzenia kongresu. I wydaje mi się, że też w taką stronę chcemy jako ta inicjatywa pójść, to znaczy wychodzimy do młodzieży, też jakby sam kongres odbywa się na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie, więc też liczymy na dużą frekwencję osób młodych, ponieważ wydaje mi się, że ten głos młodych jest coraz bardziej wartościowy, że to, co czy licealiści, czy studenci chcą przekazać, to nie zawsze są kwestie roszczeniowe, jakby się mogło wydawać starszym pokoleniom. To często jest tak naprawdę nowa energia, to często są tak naprawdę ciekawe rzeczy, które my wiemy z autopsji, to też jest tak naprawdę, my wiemy, że nie mamy takiego doświadczenia i takiej wiedzy, jak osoby z pokolenia, czy to naszych rodziców, czy to naszych dziadków, którzy nie dość, że są na pewno o wiele lepiej wyedukowani, to i mają tego typu ciężkie doświadczenia, które sprawiają, że ich system wartości jest o wiele bardziej stabilny. Jakby uważam, że w momencie, kiedy traci się w pewnym stopniu na przykład wolność, czy traci się swoich najbliższych, czy coś, na czym nam bardzo zależy, to sprawia, że my automatycznie jakby o wiele bardziej będziemy walczyć, bronić i interesować się tym, żeby po raz kolejny, jeżeli odzyskamy, powiedzmy, wolność, nie dopuścić do jej utraty. Więc jakby nam, młodemu pokoleniu, może w pewnym stopniu tego brakować. Ja też podczas dyskusji, czy to jeszcze kiedy mogłam ze swoją prababcią, czy to właśnie z ludźmi w wieku 80-90 lat, oni wypowiadają bardzo bolesne słowa, które niestety uważam, że są aktualne. Dawno nie było wojny, więc młodzi ludzie nie do końca wiedzą, jak dobrze budować swój system wartości. I I w pewnym stopniu się z tym zgadzam, natomiast jest bardzo duża grupa młodych ludzi, która tak naprawdę chce czerpać od starszych pokoleń. Dlatego na tego typu relacjach warto by było to partnerstwo budować. A takim obopólnej wymianie korzyści, to znaczy doświadczeniu, wiedzy i sposobie działania starszych i tych świeżych, młodych osobach, pomysłach, energii i chęci do działania, i tej jeszcze w wielu przypadkach takiej ideowości.
Mi się wydaje w kontekście też partnerstwa, że przede wszystkim nie możemy pozwolić, co wydaje mi się często się zdarza, ale już od tego na całe szczęście odchodzimy, nie możemy pozwolić, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony wystąpiła po prostu pycha. W tym sensie, że my nie możemy być młodymi, roszczeniowymi istotami, które teraz mówią, że my powiemy, jak ma być, ani też, żeby od strony starszego pokolenia, właśnie bardziej doświadczonego, mającego po prostu większe zaplecze wiedzy i właśnie tych doświadczeń, żeby też nie starała się umniejszyć tym młodym, tylko żebyśmy jednak w wspólnej dyskusji działali i wspólnej właśnie pokorze i chęci po prostu posuwania tego świata ku lepszemu mogli wspólnie działać. Żebyśmy w przyszłości też mogli mieć równie wielkie zaplecze doświadczeń i wiedzy, żeby też się z nimi dzielić po prostu z naszymi następcami.
Ty studiujesz socjologię, więc się cię zapytam o takie pojęcie socjologiczne, jak pokolenie X, Y, Z i tak dalej. Tam wy jesteście Z, z tego co się domyślam, tak?
Można tak
powiedzieć. Czy wy w ogóle się utożsamiacie z takimi podziałami? Czy uważacie, że wy się czymś naprawdę różnicie od tego pokolenia, które jest od was trochę tylko starsze?
Znaczy, mi się wydaje, to powiedział w toku jednych zajęć jeden z wykładowców, że pokolenie zawsze będzie narzekać na to pokolenie, które jest pod nim, że kiedyś było lepiej i że ta dzisiejsza młodzież, w dużym skrócie takie chyba modne to jest stwierdzenie, i tak było zawsze. W tym sensie, że zawsze były inne doświadczenia historyczne, zawsze był inny status materialny, czego innego doświadczyli dzisiaj, powiedzmy, starsze pokolenia doświadczyły w swojej młodości niż to, co my doświadczamy teraz. I zupełnie czego innego doświadczy pokolenie, które obecnie rośnie, kiedy my mamy te 20 parę lat. Także właśnie chciałbym chyba odejść od tych podziałów, chcielibyśmy odejść od tych podziałów, tak mi się wydaje, żebyśmy rzeczywiście nie narzekali na te poprzednie pokolenia, a jednak mieli ten dialog między sobą, tylko pytanie, na ile to jest wykonalne, gdyż, tak jak powiedziałem, zawsze była ta dzisiejsza młodzież, więc starałbym się jednak z tym nie identyfikować, tylko mieć właśnie na uwadze to empatyczne podejście i pewne konstruktywne podejście w tym sensie, co doświadczamy, co nas kreuje, czego nie doświadczyliśmy, a czego doświadczyli właśnie chociażby starsi od nas. Tak jak powiedziałaś, nie doświadczyliśmy nigdy wojny, nie doświadczyliśmy stanu wojennego. Nie wiemy, jak to jest, kiedy w sklepach nie ma nic, a na półkach nie ma nic. Nie mieliśmy takich doświadczeń. Miejmy nadzieję, że nigdy czegoś takiego nie doświadczymy, ale też starajmy się do tego nie doprowadzić. W tym sensie odniosę się tu do resentymentu, że pewne wydarzenia historyczne, na przykład właśnie naszego narodu polskiego, sprawiły, że czujemy pewną urazę, czy do innych narodów, czy do ogólnie do ludzi po prostu naokoło, chociażby do młodych ludzi, w tym sensie, że jest ta pycha, że my tego doświadczyliśmy, mieliśmy gorzej, wy nie wiecie, co to jest życie, tak? A to chyba nie o to chodzi, bo jeżeli będziemy budować nasz system wartości na tym resentymencie, na tej zawiści o to, co się stało w przeszłości, to tylko doprowadzimy do dalszych konfliktów w przyszłości. Nie budujmy naszej teraźniejszości w oparciu i przyszłości w oparciu o przeszłość, bo to nie my doświadczyliśmy tego, nie my to stworzyliśmy i nie ma sensu, żebyśmy byli też tego częścią w przeszłości, żeby to piętno na nas zostawało, tylko żebyśmy raczej właśnie prowadzili dialog i prowadzili do raczej zjednoczenia po prostu w pokoju, a nie w konflikcie.
Tak, ja się z tym zgadzam i też jakby chciałam to, co powiedziałeś, uzupełnić o to, że jakby możemy z tej przyszłości po prostu czerpać mądrość, którą na przestrzeni lat starsze pokolenia zdołały zdobyć i powinny nam w jakiś sposób ją przekazać, ale oczywiście wtedy, kiedy my zechcemy ich słuchać. I to jakby bardzo ważna jest komunikacja i o tym też będzie mowa na kongresie, o tej komunikacji, o tym, jak my się tak naprawdę powinniśmy porozumiewać, ponieważ no tak naprawdę ciężko jest teraz znaleźć taki kanał do dyskusji, taki przepływ informacji, takie miejsce, gdzie ten przepływ informacji będzie najlepszy, czy to jest spotkanie, powiedzmy kolokwialnie face to face, na żywo, czy to jest spotkanie przez media społecznościowe i tam jakaś przestrzeń do debaty, czy jakby do młodych ludzi dociera jeszcze w ogóle telewizja, ponieważ ja szczerze się przyznam do tego, że z telewizji korzystam wtedy, kiedy wracam do domu rodzinnego i wtedy oglądam telewizję. Większość swoich informacji czerpię z internetu. I teraz jakby powstaje pytanie, jak skomunikować te pokolenia, w którym miejscu, czy powinniśmy tworzyć wydarzenia, czy powinniśmy tworzyć debaty, które mają się odbywać po prostu w jakichś konkretnych miejscach, czy to ma być jakaś forma think lettera, czy wysyłamy sobie po prostu jakieś wolne myśli, czy to ma być prasa, czy w ogóle pismo, czy w jaki sposób to robić. Też na poły o tym będzie traktowała sesja, na której pojawi się Jacek Dukaj, który będzie też promował swoją nową książkę na kongresie i to spotkanie odbędzie się w pierwszym bloku tych sesji tematycznych. Więc jakby trzeba znaleźć jakąś nić porozumienia, ponieważ to porozumienie to jest klucz. Tylko takie mądre porozumienie, mądre nawiązanie relacji, żeby jedna strona mówiła, druga słuchała i żeby z tego tak naprawdę dojść do jakichś wspólnych interesów, korzyści i osiągnąć jakiś wspólny, podkreślam, wspólny partnerski cel.
I tutaj jeszcze tylko dodam, tak ostatecznie, to zdanie klucz, które powiedziałaś, które jest chyba najważniejsze w każdej przestrzeni życiowej. Powinniśmy się nawzajem słuchać.
Słuchając was, zapamiętałem, że w poprzedniej części mówiłaś o tym, że te ograniczenia przez czas między innymi są takie dosyć uciążliwe, mają was wyzwolić tam jakieś pokłady innowacji czy pomysłów, ale są trudne do ogarnięcia. I właśnie mamy te czasowe ograniczenia w tej chwili. I chciałbym, żebyś teraz opowiedziała na koniec już, gdzie się będzie odbywał kongres, kto może przyjść, w jakich godzinach będą najciekawsze dyskusje.
Nie mogę powiedzieć, w jakich godzinach będą najciekawsze dyskusje, ponieważ o każdej godzinie będą bardzo ciekawe dyskusje, w zależności od tego tylko, co kogo interesuje. Jeżeli chodzi o szczegółowy program kongresu, można go znaleźć na stronie internetowej Kongresu Obywatelskiego, jak również na naszej stronie na Facebooku. Tam też wszystkie najpotrzebniejsze, najważniejsze informacje, cała rozpiska godzinowa, czyli o rozpoczęcie o godzinie 10:00 sesją plenarną rozpoczynającą, potem pierwszy blok tematyczny, jeżeli chodzi o tę sesję, potem przerwa obiadowa i kolejny blok sesji tematycznych i kończący panel podsumowujący, czy demokracja potrzebuje ładu moralnego. I tak jak wcześniej wspomniałam, kongres jest podzielony na wiele obszarów. Nie są to tylko tematy, które dotyczą jakichś wąskich dziedzin. Nie tak jak już wspomniałam, animacja kultury lokalnej, edukacja, demokracja, jak możemy wykorzystać talenty i obecność migrantów. Jest to oczywiście też debata młodych, o której dyskutowaliśmy. Będzie promocja nowej książki pana Jacka Dukaja, także dla każdego coś się znajdzie. Kongres trwa planowo do godziny 17:30. Obecność na nim obowiązkowa, ale wstęp jest bezpłatny. Tylko wystarczy się zarejestrować poprzez formularz rejestracyjny, który również jest na naszej stronie na Facebooku i na naszej stronie internetowej. Także na Uniwersytecie Gdańskim pojawią się plakaty, na których również znajdzie się i rozpiska godzinowa, i tematyczna. Więc przypominam, że wydarzenie będzie się odbywało na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim w tę sobotę 11 maja od godziny 10 do godziny 17.30. Organizatorem jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Debata młodych o której?
Debata młodych o godzinie 14 do godziny 15.30.
Obydwoje tam będziecie, będziecie w niej uczestniczyć.
Tak, zgadza się. Będziemy tam.
To teraz, żeby było partnersko, pożegnajcie się, przedstawcie się jeszcze raz na zakończenie i pożegnajcie się ze słuchaczami. Nie będę za was tego robił.
Patrycja Błaszkowska. Bardzo serdecznie zapraszam na kongres, na Pomorski Kongres Obywatelski i na śledzenie naszych działań na wszelkich kanałach, jakie udostępniamy.
Stefan Biedronka, ja w takim razie dziękuję za audycję i również zapraszam na właściwie całą zarówno debatę, jak i konferencję. No i życzę wszystkim miłego dnia.
Maciej Goniszewski, też zapraszam na kongres. Do usłyszenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.